Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem: Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz, Eliaszu? Sięgniemy po ten tekst i otwórzmy 19 rozdział pierwszej Królewskiej. Otwórzmy ten tekst, kochani. Tam też pierwsza Królewska, 19 rozdział. Przeczytamy tutaj pewien fragment, ale cofniemy się trochę, aby zobaczyć to całe tło, o czym co nam powiedział. Wiecie, bo Słowo Boże jest takie wspaniałe, że tu nie chodzi o tą historię, bo historia to była życia, jakiś wycinek z życia Eliasza, ale chodzi o naszą historię. Co ten wycinek z życia Eliasza ma do naszego życia? Co on w ogóle oznacza i po co to jest zapisane? A my wiemy, że wszystko, co było zapisane, ma sens. Nigdy Bóg nie dawał czegoś bez sensu. Nigdy Bóg nie przekazywał po prostu czegoś dla samego przekazania, żeby jakichś faktów historycznych. Zawsze to miało konkretne znaczenie dla człowieka i zawsze ma. Jeżeli tylko człowiek otwiera swoje serce i dlatego, proszę was, otwórzcie swoje serca, na ile możecie, abyście mogli się skupić, bo dlatego, że wiecie, jest to tak ważne, że coś może umknąć nam. W ferworze jakichś rozmów, innych rzeczy, może nam coś umknąć. I to później może zaowocować w przyszłości bardzo fatalnie. Może takie małe rzeczy, powiem tylko na początek, wiecie? Co to był owoc zerwany w raju? To była taka mała rzecz z drzewa, prawda? Co to takiego? Czy to było coś wielkiego? Czy tam było masowe morderstwo? Jakieś rzeczy nie wiadomo jakie? Nie, tam był zerwany mały owoc. Mały, większy, nieważne jaki on był, bo tego nie wiemy. W każdym razie był to owoc. I teraz powiedzcie mi, co się stało, że ten owoc był zerwany? Dzisiaj co mamy? Żyjemy w końcu historii Ziemi, gdzie zło, już bunt dochodzi do zenitu i mały, jedyny owoc zerwany spowodował taką lawinę rzeczy. Także pamiętajmy, małe rzeczy, które nie doceniamy albo możemy lekceważyć, one tworzą wielkie rzeczy. Nie ma czegoś takiego, że pójdziesz 10 kilometrów, jak nie zrobisz pierwszego kroku. I nie pójdziesz tymi krokami, nie zrobisz tej przestrzeni. Ja już nie mówię o tym, że będziemy fruwać, prawda, czy jakoś, ale jeżeli mam się udać piechotą gdzieś, to muszę... A nie, może tam coś tu? Gdzieś to się chyba całe trochę gnie. Tak, i dlatego skupmy się na tym Słowie Bożym. Zobaczmy, co Bóg mówi do nas, do mnie, do każdego z nas, bo On coś chce powiedzieć, zawsze. I posłuchajcie, mamy sekwencję, będziemy o niej mówić. Jest to na górze Choreb, Góry Bożej, Eliasz stoi i co mówi? Wtedy on powiedział: wyjdź, stań na górze przed Panem. Kto to powiedział? Bóg. A potężny i gwałtowny wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed Panem. Ale Pan nie był w tym wietrze. Powietrze było trzęsienie ziemi, ale Pan nie był w tym trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu był cichy i delikatny głos. Cichy i delikatny głos. Wtedy Eliasz, gdy usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął wejścia do jaskini. A oto głos przemówił do niego: co tu robisz, Eliaszu? Zanim jeszcze ten temat tu poruszymy, chciałbym, abyśmy kilka słów Eliasz. Eliasz pojawił się, jak to 17 rozdział mówi, z Gileadu. Był prorokiem, był powołany, nikt nie zna początku jego, nie jest opisany w ogóle, gdzie to. No w każdym razie był mieszkańcem Gileadu i w pewnym momencie Bóg go posłał do króla Achaba. Po co? Żeby dokonać wielkiej, wielkiej, potężnej reformy. Dlatego, że Izrael tak upadł, dlatego, że król był tak upadnięty, jeden z najbardziej odstępczych króli, i cały Izrael również zatonął. Może nie cały, bo później się okazało, że 7 tysięcy Bóg miał tam swojego ludu wśród tych odstępców. Ale generalnie, wiecie, no o wiele więcej osób było niż 7 tysięcy, więc większość, zdecydowana większość była pogrążona. pogrążona w czym? W tym świecie. W ówczesnym świecie, gdzie byli bożkowie, oddawali cześć, pokłaniali się i tak zapomnieli Boga totalnie, że musiał przyprowadzić Eliasza, który pokazał na górze Karmel, co? Pokazał to, co się zadziało na górze Karmel, będziemy to chwilę, na tym się skupimy. Co się stało na górze Karmel? To pokazuje, że żyjemy na wielkiej bitwie, na wielkiej wojnie. I to była jedna z potyczek. Góra Karmel to była jedna z potyczek potężnej wojny, w jakiej żyjemy. Ta świadomość nasza, że żyjemy nie w czasach pokoju, tylko w czasie wojny, jest bardzo, bardzo istotna. Dlatego, że wtedy my się szykujemy, my czuwamy, my mamy świadomość, że wojna jest wokół nas i jeżeli nie czuwamy, zginiemy. Bo wojna to jest wojna. Tam nikt się nie patrzy na ofiary, a ofiar jest wiele. Na każdej wojnie, tej fizycznej, było masę ofiar. Dobrze o tym wiemy. Nieważne jaka wojna to była, czy mniejsza, czy większa. Generalnie każda wojna, a te tak zwane światowe, wiadomo, że wtedy obejmują większą ilość ludzi za jednym razem. Ile istnień pochłonęły wojny? Ale my żyjemy na wojnie duchowej, o bardziej niebezpiecznej, dlatego że my ją nie widzimy. My jej nie widzimy. Ona jakby dla nas nie istniała. No bo przed oczami widzimy co innego, prawda? Ale ta wojna cały czas trwa i przybiera na sile. Dlatego jedna z potyczek, która tam zaistniała, to była jedna z potyczek, ale bardzo istotna. Kiedy Eliasz zwołał, wiecie, zawołał Achaba, otwórzmy na 18 rozdziale, od 17 wersetu. Kiedy Achab zobaczył Eliasza, zapytał go, czy to ty jesteś tym, który dręczy Izrael? Odpowiedział, nie ja dręczę Izrael, ale ty i dom twego ojca, gdyż porzuciliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Teraz więc poślij zgromadź przy mnie cały Izrael na górze Karmel oraz 450 proroków Baala, a także 400 proroków z Gajów, którzy jadają u stołu Jezabel. Ciekawy fragment. Zobaczcie. Czy Eliasz przychodzi do Izraela z poselstwem pokoju, bezpieczeństwa? Co on mówi? Król Achab oskarżył jego, że to on mąci, że on jest tym, który powoduje, że dręczy Izraela, jak tu jest to przekazane. No bo przecież mówi, napomina, nie powinno tak być. A teraz wam przekażę pewien fragment, który być może już tu czytałem, ale myślę, że jest bardzo ważny dla nas. Co to ma dla nas oznacza? No okej, tu był Eliasz i tu był kto? Tu był Achab. Posłuchajcie teraz. Poselstwo Eliasza. W tym wieku, krótko przed drugim przyjściem Jezusa na obłokach, Bóg wzywa tych, którzy przygotowują lud na ostatnie się w owym wielkim dniu Pana. Taka praca, jaką wykonywał Jan Chrzciciel, ma być wykonywana w tych ostatnich dniach. Pan daje poselstwo swemu ludowi przez wybrane przez niego narzędzia i pragnie, by wszyscy przyjęli napomnienia i ostrzeżenia, jakie on wysyła. Poselstwo poprzedzające publiczną misję Jezusa brzmiało: pokutujcie grzesznicy, pokutujcie faryzeusze i sadyceusze, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebiańskie. Nasze poselstwo to niepokój i bezpieczeństwo, jako że lud wierzący w rychłe przyjście Chrystusa, mamy nieść zdecydowane poselstwo. Przygotujcie się na spotkanie z Bogiem. Nasze poselstwo musi być tak bezpośrednie jak poselstwo Jana. On ganił królów za ich nieprawość, nie bacząc na to, że może stracić życie. Nigdy nie dopuścił, by prawda mogła nie wyjść z jego ust. Naszym zadaniem w tym wieku musi być równie wierne jej wypowiadanie. Teraz, w czasie wielkiego, powszechnego odstępstwa, Bóg wzywa swych posłów do głoszenia o jego zakonie w duchu i w mocy Eliasza. Tak, jak Jan Chrzciciel przygotował ludzi na pierwsze przyjście Jezusa, wzywał ludzi na pierwsze przyjście Jezusa, wzywając ich, aby zwracali uwagę na 10 przykazań, tak też my mamy głosić bez wahania poselstwo. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. z żarliwością, jaką cechowała proroka Eliasza i Jana Chrzciciela, musimy dołożyć starań, by przygotować drogę drugiemu przyjściu Jezusa. Drugie przyjście Jezusa musi być przygotowane. To do nas należy przygotowanie drogi dla Jezusa. To nie tak będzie, że to się samo zadzieje, tylko Bóg chce wykorzystać nas jako narzędzia do tego, żeby przygotować. I my mamy poselstwo, które nie będzie ciekawie przyjęte. Bo poselstwo, kiedy idziesz i mówisz, że to nie jest poselstwo bezpieczeństwa ani pokoju, to wiecie, z reguły to jest odbierane bardzo negatywnie. No bo ty co? No bo ty nie mówisz, że jest fajnie, tak jak król Achab. Pamiętacie króla Achaba, kiedy Michał stanął i był król Judy, król ten z Bogiem i ten odstępczy Achab. I wtedy jedyny Michał, który prorok Pana, który mówił inne słowa. A wszystkie prorocy mówili przepięknie, jak cudownie, tylko że to było wszystko fałszywe. Tylko tyle. Delikatnie rzecz ujmując, tylko tyle, że to było fałszywe. Nic więcej, ale to było takie słodziutkie, to było przecudnie słodkie. To było takie fajne na uszy. Ale co zrobił wtedy? Wiecie, tam jest napisane, teraz może nie sięgniemy do tego, bo już tam, ale tam jest napisane, że wtrącił Micheasza i powiedział tak, że zanim wrócę szczęśliwie, a on powiedział, że jeżeli ty wrócisz szczęśliwie, to znaczy, że Bóg przeze mnie nie przemawiał. I mówi, a on powiedział, że jak wrócę szczęśliwie, to cię wyciągnę, ale do więzienia i wiecie co? Tam było karmiony wodą ucisku i chlebem utrapienia. Wodą ucisku i chlebem utrapienia. Ale dlaczego? Bo on powiedział prawdę. Nic więcej. Wiecie, w dzisiejszym świecie wystarczy mówić prawdę. Tyle. Oczywiście, wiecie, prawdą też można ciąć. Musi to być pod natchnieniem Bożym, ale z mocą i z miłością. Musi to być mówione. Ale prawdą można też ciąć. Natomiast tylko dlatego, że on mówił prawdę, a jest napisane, że ci, którzy idą za Bogiem, mają jak wyznawać Boga? W duchu i w prawdzie. Nie w duchu i w fałszu. Ja nie znam takiego słowa tam. W duchu i fałszu to w tym momencie to jest wiadomo, za kim się pójdzie, jeżeli tam by było słowo fałsz. My dobrze o tym wiemy. Więc teraz zobaczcie, nie jest poselstwo pokoju i bezpieczeństwa, bo dzisiaj nie ma pokoju i bezpieczeństwa. Dzisiaj jest wojna, która przybiera na sile i pokój i bezpieczeństwo będzie, kiedy będzie co? W Chrystusie tak, w Chrystusie mamy to schronienie, mamy wejść do tych namiotów, wejść do tych, jak to jest określone w Izajaszu, do komnat czy pokoi, nieważne jak to zależy od przetłumaczenia, my mamy tam wejść i się skryć. Tak, w Chrystusie. Natomiast to nie oznacza, że będziemy wyciągnięci z tej sytuacji, jaka jest. Nie, my żyjemy w tej sytuacji całej, jaka jest. W tej całej wojnie. I dlatego potrzebujemy 300 żołnierzy Gedeona, którzy wiedzieli, jak się zachować, bo wiedzieli, że są na wojnie. Oni pili, obserwowali, byli baczni. Oni sobie nie pozwolili, wiecie, na sen, nie pozwolili sobie na niedbałość, nie pozwolili sobie na to, że jeszcze sobie pośpię, bo jest fajnie. Wiecie, dużo Izraelitów zostało odtrąconych wtedy, nie poszli na wojnę, dlatego że jak pili? Nie zważali. Po prostu pili tak, bo byli, oni wiecie, od razu się dorwali tej wody, pili. A tu chodzi o to, że tamci, kiedy to robili, patrzyli. Czujność. Jezus powiedział, czuwajcie. Powtarzał to 3 razy, kochani. Pamiętacie, że w Biblii, jeżeli coś jest powtórzone raz, to już jest niesamowite, a jeżeli to jest jeszcze raz powtórzone, czyli 3 razy wypowiedziane, to ma ogromną rangę. To znaczy, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jeżeli to się zlekceważy, efekty nie dadzą długo na siebie czekać. Jak było w przypadku Piotra, kiedy zaparł się Jezusa, tylko dlatego, że zlekceważył modlitwę, zlekceważył później to. No bo to było, wiecie, no, to było takie naturalne, no spać mu się chciało i tak dalej. Nie ma tutaj. Jeżeli jesteś na wojnie, to nie możesz się położyć spać. Bo jak się położysz spać na linii wroga, no to już nie wstaniesz. To już nie wstaniesz, bo wróg nie okaże ci litości. My mamy wroga jeszcze gorszego od ludzi, prawda? Bo to nie ludzie są naszymi wrogami, tylko szatan i jego zastępy. Wróg, który jest tak zdecydowany zniszczyć, jak nikt inny po prostu. Dlatego musimy to wiedzieć. I teraz zobaczcie, na górze Karmel On zwołał. Zobaczcie, czy to nie jest potwierdzenie tych słów Ellen White, która napisała, że mamy nieść takie poselstwo i on się nie bał powiedzieć królowi, zwołaj mi całego Izraela. Królowi, odstępczemu. On stanął przed nim i powiedział mu, zwołaj cały Izrael. Słuchajcie, przecież mógł zginąć w każdej chwili. My znamy przypadki, jeżeli czytaliście królewskie, czytaliście Słowo Boże, to znacie przypadki, kiedy prorocy co? Albo byli tak jak Michał wtrąceni do więzienia, albo byli wkrócenie głowę nawet. Zachariasz, który powiedział, prawda? Syn Jehojady, który powiedział prawdę, no to go ukamienowali na przykład. No bo po prostu był niewygodny. No był bardzo niewygodny. Więc został zlikwidowany, bo ludzie chcieli dalej robić to zło, jakie robili do tej pory. I nieprawdy nie dzierżyli. I to jest tak samo tutaj. Ale człowiek, słuchajcie, my jako narzędzia Boże musimy być przygotowani na to, że staniemy, a Jezus mówił o tym wyraźnie, że staniemy przed kim? Przed królami, przed prezydentami. Ja nie mówię, że wszyscy, ja nie wiem kto, ja nie wiem jak, to jest bez znaczenia, ale będzie tak, że staniemy i co wtedy? Powiedzcie mi. I co wtedy będzie? Będziecie trząść się? Czy staniecie i w mocy Boga powiecie Ewangelię temu człowiekowi? Bo on jest tylko człowiekiem. A czy nieważne, czy on jest królem, czy tam błękitne krwi nie płynął, czy jakie inne jeszcze, jak to tam ludzie wymyślają i tak dalej. Nie, w nim tak samo krew czerwona płynie. I teraz powiedzcie, co będzie wtedy? My teraz mamy się przygotować na to, że mamy stanąć, bo Bóg może nas użyć. I to nie przed zwykłymi ludźmi, przed wielkimi tego świata. Ale to nie ma znaczenia, przed kim my stajemy, bo to jest dalej człowiek tylko. My mamy wykonać dzieło, do którego zostaliśmy powołani. Tak jak Eliasz, który stanął, a my się mamy za Eliaszy, prawda? Bo my się jako kogoś umamy i mówimy, że jesteśmy Eliaszem, czyli mamy wyjść i mamy dzieło dokonać. Zauważcie, że Eliasz dokonał dzieło wewnątrz, które miało na zewnątrz. Bo jeżeli będzie dokonane wewnątrz dzieło, to wtedy co? Na zewnątrz będzie dokonane. Jeżeli nie będzie dokonanego wewnątrz dzieła, to na zewnątrz też nie będzie. Jeżeli nie mamy więzi z Chrystusem indywidualnej, to zbiorowa nic nam nie daje. Bo jedno drugie dopełnia. Sama zbiorowa nic nam nie daje. Musi być jedno i drugie. I wtedy ta zbiorowa dopełnia wewnętrznej, tej mojej indywidualnej. Ta więź jest tak powinna być silna i mocna, tak jak Eliasz, który stanął, nie bał się i powiedział konkretnie. I zauważcie, co się stało. Achab zwołał. Widzicie, to jest, dla mnie to jest zastanawiające. Jak to się stało, że taki odstępczy król posłuchał Eliasza, którego oskarżał, że on jest mącicielem, którego chciał zabić, przecież on go ścigał wcześniej. Powiedzcie mi, jakie rzeczy dziwne się dzieją, że taki odstępczy król posłuchał Eliasza i zwołał. Bo Bóg dopuścił, bo to jest dopust Boży, to jest działanie z Bogiem. Eliasz nie wiedział, co się będzie działo. Ale Bóg wiedział. Pamiętajcie, dzieło Boże jest tak jak z tymi strzałami przy Elizeuszu. Jest to bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli. My nie możemy tego ogarnąć, bo nie jesteśmy w stanie, bo jest w tym. Salomon napisał, że dzieło Boga jest poza naszym zrozumieniem. My mamy siać, my mamy działać, my mamy wykonywać dzieło, do którego my jesteśmy powołani, każdy indywidualnie. I teraz pytanie, do czego jesteś powołany? I zobaczcie, otwórzmy, tu zaznaczmy sobie, bo wrócimy do tego, ale drugą królewską. I tam ta sekwencja o strzałach, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Od 15 wersetu, 13 rozdział. 13 rozdział od 15 wersetu. Wtedy Elizeusz powiedział mu, weź łuk i strzały, wziął więc łuk i strzały. Potem powiedział do króla, weź łuk w rękę. I wziął go w rękę. Elizeusz zaś położył swoje ręce na ręce króla i powiedział, otwórz okno na wschód. A gdy je otworzył Elizeusz, polecił, strzelaj. I strzelił. A on powiedział, strzała wybawienia Pana i strzała wybawienia od Syryjczyków. Pobijesz bowiem Syryjczyków w Afek doszczętnie. Co tu jest przekazane? Pamiętajmy, pierwsze to, że Bóg ma być na pierwszym miejscu zawsze, w naszym życiu. Że to wybawienie, które się zadziało od Syryjczyków, było zależne od czego? Od Boga. I dlatego jest napisane, że chwała wybawienia od Pana, a później wybawienie od Syryjczyków. Dlatego, że to wybawienie zadziało się tylko dlatego, że Bóg zadziałał w ten sposób. To jest jedna myśl. Druga, zaczyna się ode mnie, kończy się na innych. To jest następna myśl. Zauważcie, Bóg chce mojej indywidualnej więzi, żebym co zrobił? Żebym później mógł innych ludzi pociągnąć za sobą. Jeżeli Bóg mnie pociągnie i ta reforma się dokona, jeżeli ja zrozumiem moje posłannictwo, jeżeli ja zrozumiem moje bycie konkretne, do czego jestem powołany, jakie mam dary, ilu z nas to wie? Ilu z nas ma świadomość, jakie posiada dary od Boga? Ilu z nas ma świadomość, czy je wykorzystuje w chwale Boga? To jest retoryczne pytanie, każdy sobie odpowie w sercu. Ile z nas wie, do czego został powołany i do jaką misję ma wypełnić? Ilu z nas to wie, tu będąc na sali? A ile pływa osób na zasadzie, no dobrze, jakoś tam będzie, następny, kolejny dzień? To, kochani, nic nie da. Dlatego, że Bóg konkretnie daje każdemu małą, wielką, nieważne jaką misję. Najmniejszą, największą, średnią, bez znaczenia. Bez znaczenia, bo ja ciągle powtarzam, chwała jest tylko Bogu ma być. I Bóg chce odebrać chwałę przez to, że wykonamy Jego wolę. I zauważcie, ta strzała to jest to ten etap zbawienia, kiedy Bóg ci pokazuje, najpierw ci pokazuje ten twojej misji, jakbym powiedział, szkielet, a później wypełnia go mięsem. Wypełnia go doświadczeniami, których nie znasz. Bo my nie znamy ani Boga, ani Jego dzieła. Więc On wypełnia później ten szkielet doświadczeniami i wkłada to mięso. Ale szkielet masz i wiesz, do czego zostałeś powołany. I ten szkielet powoduje, że stoisz mocno, jeżeli ten szkielet jest oparty na Chrystusie, to jest jak na skalę postawiony. I wtedy nie ma mowy, że zrezygnujesz. Nie ma mowy, że zapomnisz. Nie ma mowy, że powiesz, no nie, może mi się przewidziało. Nie. Bóg chce cię użyć. Chce, a to oznacza życie. Pamiętajmy, bez użycia, bez Boga, to jest trzeci element więzi. Pamiętajmy, trzeci element więzi. Pierwsze to jest modlitwa, czytanie słowa, modlitwa i trzeci element to jest współdziałanie z Bogiem. Trzy elementy. Współdziałanie z Bogiem oznacza świadomość swojej misji. To nie jest nieświadomość. Jeżeli nie znasz swojej misji, to jest czas, żebyś się modlił, żebyś ją poznał, bo misja Eliasza jest bardzo ogólną misją. Każdy może coś tam powiedzieć, że się podepiąć i powiedzieć, no dobrze, ja jestem duchem, w duchu Eliasza, ale szczegółowo ty musisz też, a jeszcze tak jak mówię, czy znasz ten swój, tak jak ty masz swój kręgosłup, masz ten swój szkielet, to Bóg chce ci pokazać jakiś szkielet twojej misji, żeby później wkładać przez doświadczenia, żebyś miał z Nim cały czas więź. On ci wszystkiego nie objawi od razu. Dlatego, że wtedy byś powiedział, ja wszystko wiem. Nie wiesz. Ja też bardzo mało wiem. Ja mówię to teraz z doświadczenia, kochani. Ja mówię to wszystko z doświadczenia. Nie mówię teraz jakiejś pięknej teorii. Nie, to jest konkretne doświadczenie z Bogiem. I zobaczcie. A więc ta strzała pierwsza ma być wypuszczona, a druga jest zwycięstwo nad Syryjczykami. Pierwsze to jest zwycięstwo. Jeżeli zwyciężysz z Bogiem nad sobą, wtedy Bóg przez ciebie zwycięży inne osoby. Tak to działa. Zwycięży do swojego królestwa inne osoby. Jeżeli ty z Bogiem zwyciężysz nad sobą. Ale do tego trzeba walki. Do tego trzeba świadomości. Do tego trzeba być przygotowanym. Do tego trzeba mieć świadomość, że niedługo będzie tak, jak będzie. Ale teraz nas Bóg przygotowuje. Dlatego zwołał, co się zadziało. Było piękne zwycięstwo. Było przepiękne zwycięstwo i było bardzo spektakularne zwycięstwo. Bo ogień, który Bóg zrzucił, pożarł wszystko, prawda? My wiemy, kamienie, ziemię, wodę, wszystko. Więc to było takie spektakularne, że nie dało się tego inaczej odczytać, bo to nie był zwykły ogień. To był ogień Boga. I przy tym zwycięstwie jeszcze, ale to jest bardzo ważne, co się Eliasz modlił. Od 36 wersetu. Posłuchajcie. A gdy nadszedł czas składania ofiary, oczywiście pierwsza królewska, 18 rozdział. Ofiary z pokarmów. Prorok Eliasz zbliżył się i powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaka i Izraela, niech dziś poznają, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo uczyniłem to wszystko. Wysłuchaj mnie, Panie, wysłuchaj mnie, aby ten lud poznał, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty z powrotem nawróciłeś jego serca. To wszystko się zadziało po to, żeby lud może nawrócił swoje serca w pełni do Boga. Żeby poznał, że jest Bóg w Izraelu, żywy Bóg, nie martwy Bóg, nie litera jakaś, tylko żywy, konkretny Bóg, który ma konkretną moc, który ma konkretną miłość do człowieka, żar i tak dalej, mógłbym wymieniać. Ten Bóg Izraela jest żywy i przez żywe swoje jednostki, duchowo żywe, pokazuje swoją chwałę i odbiera. Bo tylko jeżeli jesteś przy Bogu, żyjesz i jeżeli żyjesz duchowo, jesteś w pełni żywy. Pamiętaj o tym. Jeżeli jesteś żywy tylko na poziomie fizycznym i na poziomie psychiki, to chcę Ci powiedzieć, że do końca nie jesteś żywy. Oczywiście żyjesz jeszcze, działasz, funkcjonujesz, okej, ja to wszystko wiadomo, ale nie jesteś do końca żywy, bo trzecia sfera, która jest potrzebna do pełni, jej nie ma. Jeżeli jesteś martwy duchowo, to rzeczy duchowe nie będą Cię interesować. Rzeczy duchowe, no dobra, tam zrobisz, no bo tak trzeba i tak dalej. Albo może lęk przed Bogiem, albo inne tam sytuacje wchodzą. Ale Bóg nie chce czegoś takiego. Bóg chce konkretnej więzi. Chce żaru. Chce, żeby ludzie byli Mu poddani całym sercem. I chce wtedy przekształcać ich na swój obraz. A to nie jest łatwe. Ale On tego pragnie. Ale to jest, wiecie, cudowne, bo to my mamy się zmieniać. Jeżeli my się zmieniamy, inni się będą zmieniać pod wpływem Boga. Jeżeli my tego nie mamy świadomości tej, inni też się nie będą zmieniać. Ale to chodzi o zmianę. Tu nie chodzi o to, że my idziemy z Ewangelią do ludzi i my nie potrzebujemy zmiany. Nie, ta Ewangelia ma przede wszystkim nas zmienić, a później innych ludzi. To nie jest tak, że my idziemy, jesteśmy doskonali i my mamy im tylko przekazać to, bo oni są biedni, oni potrzebują Ewangelii. Tak, oni potrzebują Ewangelii, ale ty też potrzebujesz Ewangelii, jeszcze bardziej niż oni. A wiedziałeś o tym? Tak, prostej Ewangelii. Ty jeszcze bardziej potrzebujesz od nich. A może się zdawało, że nie, no przecież ja wiem, tam matko, Jezus umarł i tak dalej, te fajne rzeczy, tak? Ale czy ta Ewangelia i Chrystus jest w tobie? Żyje? Czy masz żar? Czy nie daje ci spokoju, że ludzie giną na zewnątrz? Czy nie daje ci spokoju, że masz wypełnić misję? Czy wiesz, jaką misję masz wypełnić? Do czego Cię Bóg powoła i chce konkretnie, żebyś to wykonał? Bo jeżeli Bóg Ci dał misję, a Ty nie wykonasz tego, to jest jednoznaczne niestety, ale z odrzuceniem przez Boga. Dlatego, że jeżeli Bóg coś daje człowiekowi, to on się nie myli. Pamiętajmy. Bóg się nie myli. Bóg jeżeli zdecydował, że Ciebie daje Ci takie dary i Cię do takiej misji przeznacza, to znaczy, że Cię tak przeznacza. To nie to, że w pewnym momencie powie, a nie, nie, wiesz to, nie, nie, pomyliłem się, przepraszam. Masz inną misję, wiesz? No, pomyliłem się. Wyobraźcie sobie takiego Boga? Bo ja nie. Ja wierzę w Boga, który jest wszechmogący, który jest doskonały, a nie Boga ułomnego, a nie Boga takiego, który się myli. Nie, to człowiek się myli, to my mamy tą tendencję, nie Bóg. Bóg jest wszechmogący, jest cudownym Bogiem, wiecie, cudownym, na kim można całkowicie polegać. I co dalej? Zobaczcie. To nawrócenie, to spektakularność, później co się stało? Eliasz uciekł. Uciekł, bo co się... Przeczytajmy 19 rozdział. Od pierwszego. Wtedy Achab powiedział Jezabel o wszystkim, co Eliasz uczynił oraz o tym, jak zabił mieczem wszystkich proroków. Jezabel wysłała więc posłańca do Eliasza ze słowami: niech to mi uczynią bogowie i tamto dorzucą, jeśli jutro o tym czasie twojego życia nie uczynię takim, jak życie jednego z nich. Kiedy to zrozumiał, wstał i odszedł, aby ocalić swoje życie. Przybył do Berszeby, która należy do Judy, i postawił tam swego sługę. Słuchajcie, w pewnym momencie potężne zwycięstwo, spektakularne zwycięstwo w Bogu. Niesamowite rzeczy. Izrael jakby zrozumiał. Ludzie złapali tych proroków, tam sąd się odbył. Wszystko okej, jakby wrócili do Boga, no przynajmniej ten moment tam był. A teraz, słuchajcie, załamanie Eliasza, dlatego, że jedna pogróżka Izebel. Zobaczcie, jak my musimy mieć mocne ukształtowanie. Że po takim zwycięstwie spektakularnym i to, co mu chciał pokazać Bóg na górze Choreb. Co tu robisz, Eliaszu? Miałeś tak wielkie zwycięstwo, a teraz uciekasz przed jedną pogróżką. Mało tego, on wpadł w jakiś rodzaj taki, wiecie, z użalania się nad sobą, bo sam poszedł na pustynię na jeden dzień drogi, a gdy tam poszedł, usiadł pod jałowcem i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. Zobaczcie, poszedł na pustynię. My, pamiętajmy, my też musimy pójść na swoją pustynię. My musimy mieć świadomość, że odłączenie się od tego świata oznacza pójście na pustynię. Jako pustynię. Tak. A na tej pustyni to znaczy, że jesteś odrzucony. Czy myślałeś o tym tak? Czy jesteś tak złączony z tym światem, że wydaje ci się to mało realne? Czy raczej czytasz Słowo Boże i wiesz, że Jezus powiedział, że ten świat cię będzie nienawidził? Tylko dlatego, że jesteś z Jezusem. Nie dlatego, że ty nienawidzisz tego świata. Albo, że robisz mu zło. Nie, ty nie musisz mu dokonywać żadnego zła. Tylko dlatego, że ten świat idzie w drugą stronę. Ty idziesz do góry, a świat idzie w dół. Jeżeli nie znasz kierunków, nie ma ratunku, kochani. Nie ma ratunku. Jeżeli nie znasz kierunku, w którym idziesz. Dlatego, zobaczcie, to było potknięcie się. Bóg rozumiał Eliasza bardzo dobrze. Jeszcze pustynia może oznaczać to, że ty uciekasz i wtedy jesteś niezrozumiany przez nikogo. Przyjdzie taki moment, że możesz być niezrozumiany przez wszystkich. Tak. I co wtedy będzie? Co wtedy będzie? Pamiętajmy, jest czas przygotowania do przyjścia Chrystusa. Czy przygotowujemy nasze serca? Czy mamy świadomość, że tak jak On uciekł na to pustynię, my mamy też uciec na pustynię i mieć świadomość, że dojdzie taki moment, że będziemy nierozumiani przez nikogo? Może tak być. Ja nie mówię teraz o niezrozumieniu jakimś, bo sobie sam wytworzyłem jakąś misję i sam chcę ją prowadzić i nikt mnie nie rozumie. Nie o tym tu mowa. Ja mówię o powołaniu Bożym. Ja mówię o tym, że będziesz wierny Bogu i będziesz niezrozumiały. W Izajaszu jest napisane, że bracia, którzy was nienawidzą. Taki czas przyjdzie. Taki czas przyjdzie. Bracia, którzy was nienawidzą. Zobaczcie, dlatego dzisiaj mamy się przygotować. I dlatego on uciekł, bo co? Chciał ratować swoje życie. Przecież to takie normalne, prawda? Ale naprawdę normalne? Słuchajcie, to jest napisane, kiedy to zrozumiał. Ale co zrozumiał? Że musi ratować swoje życie. A musiał ratować swoje życie? Jak myślicie? No nie. Nie, on nie musiał ratować. I wiecie, co Bóg mu pokazał tam na górze? Że kiedy przechodziły te potężne zwały wichru, ognia, tam jeszcze, prawda, tych różnych potężnych, gwałtowny wiatr, prawda? Później było trzęsienie ziemi, później był ogień. Tam nie było Boga. A wiecie dlaczego? Bo Bóg mu pokazał: Eliaszu, co tu robisz? Dlaczego nie przyszedłeś do mnie? Dlaczego zapomniałeś przyjść do mnie? Przecież kiedy to się zadziało, ty powinieneś przyjść do mnie. Ja mam moc. Ja bym cię ocalił. Ty się nie musisz sam troszczyć o ocalenie. To do mnie należy. Wiecie, kiedyś słyszałem taki fajny, tu w tym projekcie, w takim, byłem na takim wykładzie i fajnie powiedział, że pieczęć króla miała coś takiego, herb danego rodu, to był taki, że u góry był w tym, jakby bez twarzy, zasłoniętą maską, taką, wiecie, jak ci rycerze mieli, hełm. I to symbolizowało jakby króla, że on jest bez twarzy, a na dole był rycerz, ziemie były. Że rycerz miał walczyć za tę ziemię, króla. On, jeżeli mu służył, temu królowi danemu, to on miał walczyć za ziemię, za to, za całe to wszystko. Natomiast tam był bez twarzy i on symbolizował, i wiecie co, król się zajął ochroną takiego rycerza. To król się nim opiekował. On dawał mu ochronę, a on miał walczyć, on miał dzielnie po prostu stać przy tym. I wiecie, to mi wtedy pokazało, jak my potrzebujemy też takiego zrozumienia, że to ten w tej zbroi bez twarzy to symbol Boga. A my mamy mu służyć, choć go nie widzimy. Choć go nie widzimy. My mamy mu służyć w jego dziele. My mamy, bo całe chrześcijaństwo to służba, kochani. Jedna wielka służba. Jedna wielka służba. I teraz on uciekł. No dobra. On uciekł tam. Ta pustynia, i to jest też ciekawe, że zobaczcie, na tej pustyni był żywiony. W jaki sposób? Cudowny, bo przyszedł anioł, prawda? Za pierwszym razem, jak na potok Kerit, to tam przyszedł kto? Kruki, prawda? Bóg posłał, a tutaj przysłał anioła swojego. Nieważne, jaką metodą tam Bóg zdecyduje, ale generalnie tak się zadziało. I jest pokazane, że na tej pustyni będziesz dokarmiony bardzo prostym jadłem. Chleb i woda nam jest obiecane przy końcu. I to niedługo, bardzo blisko jest ten czas. Chleb i woda. Nie rarytasy, ale chleb i woda. Ktoś by powiedział, a co to? O. Wiecie, jeżeli dzisiaj nie przygotujesz się do tego, później nie masz szans, żebyś po prostu wytrzymał. Powiesz, co? Chleb i woda? Bez przesady. Ale to ta przesada będzie. Ta przesada już jest blisko. I zauważcie, tu też potem położył się pod jałowcem, a anioł dotknął i powiedział mu, wstań i jedz. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek pieczony na węgiełkach i dzban wody. Jadł więc i pił i znowu się położył. Słuchajcie, bardzo prosty placek, woda. Nic więcej. A po co mu? Mało tego, o drugim posiłku anioł Pana wrócił ponownie, dał mu drugi posiłek. On zjadł i co? I mu powiedział, wstań i jedź, bo masz przed sobą daleką drogę. Czy my rozumiemy to? Co to znaczy, masz przed sobą daleką drogę? Ile jeszcze musi Bóg dokonać zmian w naszym sercu? Przekształcić nas. Jest to też droga daleka. Bóg to może też bardzo szybko zrobić. To zależy od naszego poddania się Mu i trwania w Nim. Ale mamy jeszcze drogę do pokonania. Do pokonania, żeby pokazać, żeby nas przyprowadzić do momentu, kiedy Bóg stanie się jedynym, najważniejszym celem w naszym życiu. On nas kieruje i prowadzi do tego. Wszystkie inne rzeczy, które nas pochłaniają, pomału, pomału, jeżeli oczywiście się zdecydujemy, bo to nasz wybór będzie, odejdą w niebyt. My się mamy skupić na naszym zbawieniu, bo nasze zbawienie to jest sedno wszystkiego. Dlaczego Chrystus przyszedł? Żebyśmy byli zbawieni. Dlaczego umarł? Dlaczego żył? Dlaczego się wstawia? Dlaczego przyjdzie? Wszystko tylko po to, żebyśmy byli zbawieni. Jakie to jest cudowne. Dlatego ja się często pytam, czy teraz w kontakcie z Bogiem masz słodycz zbawienia? Czy czujesz słodycz zbawienia? Czy rozumiesz, co znaczy słodycz zbawienia? To znaczy to, że masz pragnienie Chrystusa, Jego zbawienia, Jego przekształcenia i jesteś gotów na wszelkie poniesione koszty, żeby tylko być zbawionym. A koszty będą różne, będzie różne rzeczy się będą dać na ziemi. Ale czy jesteś gotowy na każde cierpienie? Czy jesteś gotowy na śmierć? Czy jesteś dzisiaj gotowy? Czy powiedziałeś to Bogu? Bo Bóg da ci siłę w odpowiednim momencie. Nie teraz, kiedy przyjdą doświadczenia. Ale czy teraz jesteś gotowy powiedzieć, Boże, tak, ja wybieram Ciebie jako swojego Zbawiciela i mam, widzę Ciebie i chcę iść za Tobą. Gdziekolwiek byś nie poszedł. To tak jak Piotr. Pamiętacie, kiedy wstał, kiedy co się działo? Kiedy burza się zaczęła, kiedy się wystraszyli Jezusa, Boże, może otwórzmy to i wrócimy jeszcze na chwilę tutaj też. Otwórzmy ten temat. Jest to Mateusz, 14 rozdział, od 22 wersetu. Wiecie, to jest bardzo istotne, żeby pokazać, że Bóg nas rozumie w tym wszystkim, dlatego On tak ciepło powiedział, słuchajcie, do Eliasza. On się zwracał, zauważcie, nie z pretensjami, nie z walką jakąś, ale on powiedział bardzo ciepło, bo rozumiał tę rozterkę Eliasza. Ale nawet taki wielki prorok musiał zrozumieć pewne rzeczy. My się uczymy cały czas, a my nie jesteśmy nic. Słuchajcie, Mateusz od 22 wersetu. Zaraz też Jezus przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i przeprowadzili go na drugi brzeg, a on tymczasem odprawił tłumy. A odprawiwszy je, wszedł sam na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Czyli pokazane, że w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Zauważcie, Jezus idzie, tak jak Eliasz usłyszał na końcu delikatny głos. Ja tu jestem, Bóg. I on wiedział, że tam jest Bóg. W tym, nie w tych spektakularnych. I Bóg powiedział mu wtedy, to nieważne, że miałeś takie wielkie, spektakularne dzieło i tam się zadziało na Górze Karmel, ale najważniejsze twoje życie, modlitwy, żeby utwierdzić to dzieło, to jest twój osobisty kontakt ze mną. To jest twoja relacja mocna z tobą. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. I zobaczcie, co dalej. I teraz wszedł sam tam był. Łódź tymczasem była na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus idąc po morzu. A uczniowie, gdy ujrzeli go idącego po morzu, przerazili się, powiedzieli: to zjawa, i krzyknęli ze strachu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. Piotr odezwa się do niego: Panie, jeśli Ty jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on powiedział: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa, ale nie doszedł. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli, oddali mu pokłon, mówiąc: zaprawdę jesteś Synem Bożym. Słuchajcie, jest tu sytuacja, sekwencja, która nam bardzo dobitnie pokazuje, żebyśmy ją mieli w głowie. Kiedy przychodzą doświadczenia konkretne na nas, mniejsze, większe, pamiętajmy, jesteśmy tak jak tu. Jesteśmy na tej wojnie, idziemy po tej wodzie. I teraz pytanie. Jeżeli wyjdziesz na tą wodę, zaufałeś, ale to jeszcze nie wszystko. Bo musisz iść i dojść celu. Jeżeli wejdziesz na tą wodę, ale nie dojdziesz celu, nic ci nie... Pamiętaj, początek może być wspaniały, ale jak koniec jest tragiczny, nic ci to nie da. Salomon o tym pisał. Początek, koniec jest ważniejszy nawet niż początek, dlatego że koniec pokazuje, co będzie. Jak umrzemy, tak będzie. I zauważcie, że on się zląkł gwałtownego wiatru w pewnym momencie. Tylko to było. On jakby zagubił Jezusa, choć się mógł patrzeć nawet na niego. Nie wiem, czy on się patrzył, czy się nie patrzył. W każdym razie mógł się spojrzeć też w bok. Ale tu jest napisane, że on, widząc gwałtowny wiatr, o, przed oczami mógł mieć. Nawet Jezusa. Przysłoniło mu to Jezusa. Przysłoniło mu Zbawiciela i wtedy wpadł do wody i zaczął tonąć. I zawołał: ratuj mnie. A Jezus mu powiedział: dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego? Pamiętajmy, teraz jeszcze możemy zwątpić, mamy czas łaski, ale mamy się przygotować, bo przyjdzie czas bez łaski już, kiedy się skończy łaska, i wtedy nasze zwątpienie będzie oznaczać koniec dla nas. Koniec. Tam nie będzie powtórki. Tam nie będzie powtórki czegoś. Nie. A będzie, jeszcze raz będzie oznaczać, będzie konkretny koniec. Dzisiaj nie. Dzisiaj Bóg nas mówi: przygotuj się. Przygotuj się do wiary. Powiem wam niesamowitą, tutaj jest, byłem bardzo zbudowany, doświadczenie. Zadzwoniłem raz do mojego, no takiego znajomego, wiecie, takiego Janusza. Tam stanowi, że on chodził do zboru jakiś czas. Później tam z różnych przyczyn przestał chodzić. I tak duchowo nie wiem, co się tam, on jest po 60. Gdzieś tak coś się tam zadziało. No i usłyszałem, że on ma raka. Chciałem mu pomóc, zadzwoniłem z tym projektem zielonym, rozmawialiśmy, ale wiecie co? Jak mnie zbudował duchowo? On mówi, wiecie co powiedział? Tak, dostałem raka złośliwego, jestem po chemioterapii. Na oddziale widziałem, jak wynosili młodszych osób. Po 40, po 30, do grobu, do prosektorium. I on mówi, a wiecie, a Bóg mi dał łaskę, że ja żyję nadal. I wiesz co? Ani jednego dnia nie miałem depresji. Ani jednego dnia. Mówi, nie tylko, że nie mam depresji. Ja mam radość w Bogu i uczę się ufać Bogu. Uczę się ufać Bogu. A jego sytuacja jest jeszcze na tyle skomplikowana, że jeszcze ma żonę, która jest chora na schizofrenię paranoialną. Także jeszcze jest dodatkowy, nieciekawy element, który mógłby wchodzić do tej układanki. Ale wiecie, jak mnie zbudowałem? Ja mówię, Janusz, ty wiesz, jak mnie zbudowałeś? Ty wiesz, jak mnie zbudowałeś? Nawet nie wiesz. Duchowo, bo ty powiedziałeś coś takiego, że ty się uczysz ufać Bogu. Zgadza się. Szukanie Boga to jest uczenie się Mu ufać. Ucieczka na pustynię naszą też oznacza post, oznacza pokutę, oznacza coś, co jest nam niezbędne do tego, żebyśmy mieli siły później wytrwać w tej gonitwie, przejść przez Dolinę Cienia Śmierci. Kochani, to będzie najdłuższa dolina, choć może nie kilometralne, tylko w sensie duchowym. Najdłuższa dolina. Długa droga cię czeka. I tam padnie pytanie, i to pytanie pada do każdego z nas. Co tu robisz? Co tu robisz? Czy wiesz, co robisz? Czy wiesz, do czego jesteś powołany? Co tu robisz? Eliaszu, co tu robisz, bracie, siostro, przyjacielu? Co tu robisz? Zadaj to pytanie. Odpowiedz sobie na to pytanie. Co tu robię? Jaki cel jest tego, że jestem tu, gdzie jestem? Jaki jest tego cel konkretny? Czy tu nie ma żadnego celu? Po prostu jestem i trwam. No i mi jest fajnie. Nie, to nie jest cel. Czy wiesz, jaki jest konkretny cel twój bycia tu? Jest to bardzo istotne pytanie. Bo wielu z nas może nie mieć tego celu. Ale Bóg dzisiaj pyta, co tu robisz? Tam. Nie rzeczy spektakularne. Poddaj mi się w ciszy i zaufaniu. Pokutuj, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie blisko, złącz się, a zwyciężysz. Otwórzmy psalm 93. Zobaczcie, wody zalały Piotra, bo nie zaufał Jezusowi. Zapomniał tak ważnej sprawy, jaką jest w psalmie 93. Jest to psalm, który jest bardzo króciutki, ale bardzo, bardzo dobitny. Pokazany jest majestat Boga, jak mamy objąć. Pan króluje, przeoblekł się w majestat. Odział się Pan i przepasał potęgą. Utwierdził też świat, że się nie zachwieje. Twój tron jest utwierdzony od wieków, Ty jesteś do wieczności. Podniosły rzeki, Panie, podniosły rzeki swój szum, podniosły rzeki swoje fale. Kto? Ludzie. Tłumy. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie mocniejszy jest Pan na wysokości. Jaka cudowna obietnica, że na te wszystkie fale Bóg jest mocniejszy. Czy wyryjmy sobie to, że nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, które będą tu na ziemi, mocniejszy jest Pan na wysokości. Nad ten gniew ludzki, nad bunt ludzki, nad tą całą wojnę, Bóg jest ponad tym wszystkim. Twoje świadectwa są bardzo pewne. Twemu domowi, Panie, przystoi świętość na wieczne czasy. Nad szum wielkich wód, potężne fale, Ty jesteś mocniejszy. Ty masz kontrolę nad tym wszystkim. Ty złapiesz, Ty podniesiesz, nawet jeżeli będzie chwila. Ale teraz jest czas budowania tej relacji. Teraz jest czas tego, żeby przylgnąć mocno do Zbawiciela i żeby wykonać dzieło, które mamy wykonać. Dlatego, że posłuchajcie, naszym obowiązkiem jest czynić wszystko, co w naszej mocy, by zażegnać niebezpieczeństwo. Wielka odpowiedzialność spoczywa na ludziach modlitwy, którzy mają zanosić do Boga prośby, aby rozwiał chmury zła i dał nam jeszcze kilka lat łaski, abyśmy mogli pracować dla Mistrza. Ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych, muszą przebudzić się, by otrzymać szczególną pomoc, którą tylko Bóg może im dać. Powinni pracować gorliwej, by tak długo, jak tylko to możliwe, opóźnione nadejście zagrażającego nam nieszczęścia, czyli doliny cienia śmierci. Niech lud zachowujący przykazania Boże nie milczy teraz, jakbyśmy z wdzięcznością akceptowali zaistniałą sytuację. My z wdzięcznością akceptujemy zaistniałą sytuację? No ja nie. Nie wiem jak wy, ale ja nie. Nie wypełniamy woli Bożej, gdy siedzimy cicho, nie czyniąc nic, by zachować wolność sumienia. Żarliwa, usilna modlitwa powinna wznosić się do nieba, aby to nieszczęście mogło zostać powstrzymane, aż dokończymy dzieła, które długo zaniedbywaliśmy. Módlmy się gorliwie i pracujmy zgodnie z naszymi modlitwami. To jest konkretne wezwanie. Jeszcze ostatnie pytanie, słuchajcie. Wydaje się, że wielu niczym się nie martwi. Są jakby uśpieni, mówiąc, skoro proroctwo przepowiedziało wymuszenie zachowywania niedzieli, prawo to zostanie z pewnością wprowadzone. Dochodząc do takiego wniosku, siadają i spokojnie czekają na to, co się wydarzy, pocieszając się myślą, że Bóg w czasie ucisku ochroni swój lud. Bo Bóg jednak nie ocali nas, jeśli nie zrobimy nic, by wykonać pracę, jaką nam polecił. Jeszcze raz, zobaczcie, dochodząc do takiego wniosku, że przecież skoro prawo będzie uchwalone tak, proroctwa mówią, no to tak się wydarzy, no i tak będzie. Dochodząc do takiego wniosku, siadają spokojnie, czekają na to, co się wydarzy, pocieszając się myślą, pocieszają się, że Bóg w czasie ucisku ochroni swój lud. Ale Bóg jednak nie ocali nas, jeśli nie zrobimy nic, by wykonać pracę, jaką nam zlecił. Jako wierni strażnicy powinniśmy dostrzec wiszący nad nami miecz i dać ludziom ostrzeżenie, by nie trwali w fałszywej pewności, że unikną nieszczęścia, ponieważ znają prawdę. Ponieważ unikną nieszczęścia, ponieważ znają prawdę. Czy nam się czasami nie wydaje, że jak znamy prawdę, to unikniemy nieszczęścia? Unikniemy wszystkiego, bo znamy prawdę? Nie. Musimy wykonać dzieło, do jakiego Bóg nas zlecił. Dlatego, że czas się przybliża i już niedługo, obyśmy nie byli, tak jak w tym wersecie jeszcze innym, w zborach adwentystycznych będzie miało miejsce cudowne objawienie mocy Bożej, ale nie poruszy ono tych, którzy nie ukorzyli się wcześniej przed Panem i nie otworzyli drzwi serca przez wyznanie grzechów i pokutę. Posłuchajcie teraz, jest to bardzo ważne. Nie otworzyli swego serca przez wyznanie grzechów i pokutę, oni tego nie dostrzegą. W objawieniu mocy, która oświeci ziemię chwałą Bożą, zobaczą jedynie coś, co w swej ślepocie uznają za niebezpieczne. Coś, co wzbudzi ich lęk, więc zdecydowanie tę moc odrzucą. Ponieważ Pan nie działa zgodnie z ich poglądami i oczekiwaniami, sprzeciwią się Jego działaniu. Jeszcze raz. Ponieważ Pan nie działa zgodnie z ich poglądami i oczekiwaniami, sprzeciwią się Jego dziełu. Dlaczego? Powiedzą, nie mielibyśmy poznać Ducha Bożego, skoro już od tak wielu lat uczestniczymy w dziele Bożym. To nieważne, ile uczestniczysz w dziele Bożym. To nieważne, co robisz. Ważne, czy ty jesteś z Bogiem. Czy On cię przekształca. Czy ty masz mocno poddane serce w pełni Bogu. Czy ty rzeczywiście chodzisz z Bogiem. Trzymasz się niewidzialnego, jak to robił Mojżesz. Pamiętajmy. Jeszcze jeden fragment. W miarę jak zbliżamy się do końca czasu, podział między dziećmi światłości i dziećmi ciemności będzie coraz wyraźniejszy, a różnica coraz większa. To, co ją czyni, nazwał Chrystus narodzeniem na nowo. Zrodzeniem na nowo w Chrystusie. Śmiercią dla świata i życiem dla Boga. To tutaj znajdują się mury podziału, które oddzielają to, co niebiańskie od tego, co ziemskie i czynią różnicę między tymi, którzy należą do świata, a tymi, którzy zostali z niego wybrani i są cenni w oczach Boga. Gdzie należysz? Czy do Boga, czy do świata? To, że możesz powiedzieć, no tak, należy do Boga, na pewno? Czy jesteś pewny tego? Czy masz taką więź z Chrystusem i Bóg cię posługuje, masz świadomość misji tych i innych rzeczy, że masz tą pewność oddaną od Boga, czy to jest pewność twoja? Bo się pocieszasz, że Bóg cię tak zbawi, no bo jest miłością. Ale pamiętajmy, że Bóg jest miłością i to jest niezaprzeczalne. Miłość idzie przed Jego prawem, ale pamiętajmy też, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Nie tylko miłością, ale sprawiedliwością też jest. Tak, w takiej samej mierze. Bóg jest i tym, bo to jest pełnia. Tak jest napisane. Że podstawą Twojego tronu jest prawo, czyli charakter Boży, a miłość idzie przed, łaska. Łaska idzie zawsze przed, żeby dać szansę ludziom, dać nam szansę, a później innym ludziom. Ale jeżeli zlekceważymy, to tak jak Paweł pisał do Hebrajczyków, że gdzie się znajdziemy, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, tak cudowne zbawienie, okupione śmiercią Syna Bożego, okupione całym Jego życiem i całym planem zbawienia, gdzie się znajdziemy? Dlatego uszanuj i niech Bóg dotknie Twojego serca, ani niech dotknie każdego z nas, żebyśmy zrozumieli powagę w czasie, jakim żyjemy, wykonanie misji, ale jednocześnie to dzieło, jakie jest wielkie, żebyśmy mogli zakosztować, jak dobry jest nasz Pan i iść za Nim aż do wieczności. Amen.
Amen.